Witam Was wszystkich w imieniu Jezusa, szczególnie tych, z których osobiście nie witałem się, nie podawałem ręki. Tutaj brat Tomasz, pastor, wspomniał, że co to są, czy to są wnuczki, czy wnuki. Moja córka Izabela mieszka ze swoim mężem w Irlandii od kilku lat. Mają dwóch synków. Jeden ma na imię Filip, drugi Jonatan. Byli tutaj wszyscy razem. Tak się złożyło, że i druga moja córka, która mieszka we Włoszech, przyjechała. Było nas bardzo dużo w domu, ponad 14 osób. I mąż jej odjechał wcześniej, a ona została jeszcze troszkę, no troszkę, może miesiąc, może lepiej jeszcze po odjeździe męża ona odjedzie. A Violetta, najstarsza córka, tak jak mówiłem, to mieszka we Włoszech. Też 1 stycznia urodziła im się dziewczynka. Była pierwszym dzieckiem urodzonym w powiecie Como. I nawet zastępczyni burmistrza była, żeby złożyć życzenia w szpitalu. Taka ciekawostka. O 2:53 rano się urodziła we Włoszech. Dzięki Bogu są zdrowi, chowają się. Mamy jeszcze inne dwie córki. Jedna jest z nami, Iwonka, i Kasia, która jest w domu. Kasia ma dwie córki, także mamy wszyscy razem 5 wnuków. 5 wnucząt. 2 wnuki i 3 wnuczki. To tyle tak na temat naszej rodzinki. Moja żona się trochę pochorowała wczoraj. Ona w ogóle jest takiego trochę kiepskiego zdrowia, ale wczoraj coś się mocno dopadło w nocy. Ja tak mówię dopadło, bo czasami odnoszę wrażenie, że może inaczej powiem. Czasami myślę sobie, że oprócz tych takich naturalnych chorób jeszcze są różnego rodzaju ataki demoniczne. Ja nie zawsze umiem to rozdzielić, czy rozgraniczyć, czy rozpoznać, ale jestem bardzo przekonany, że coś takiego jest. I myśmy też modlili się, czuję się lepiej. No niemniej jednak troszkę zmieniliśmy plany, bo miała przyjechać z nami, a na jej miejsce przyjechała Iwonka. Ja chciałem kilka słów powiedzieć na temat służby więziennej z tego powodu, że dobrze jest dzielić się, co Bóg czyni, ale też niejako mam taki przywilej i cieszę się, że ten zbór akurat postanowił mnie regularnie co miesiąc wspierać, ponieważ są to jakieś koszty i te koszty są niemałe, bo ja do Rzeszowa jeżdżę 200 km w jedną stronę systematycznie w każdy tydzień. Jeżdżę do Włodawy, jeździłem do Niska, do Dębicy i jeszcze do innych miejsc na takie okazjonalne spotkania, czy to Opole lubelskie, czy na przykład w areszcie śledczym w Lublinie byłem na chrzcie, ale też oprócz tego czasami wyjeżdżam w Polskę do zakładów karnych. Ostatnio mniej, nie dlatego, żebym się troszkę może rozleniwił, ale wyczuwam w swoim sercu, że może tak jakby nie jest to priorytetem. Ostatnio był czas, kiedyśmy jeździli bardzo regularnie, objeździłem wszystkie zakłady karne 2 razy w Polsce, a teraz robię to rzadziej, bardziej okazjonalnie. 2 lata temu byłem w województwie zachodniopomorskim, 2 tygodnie byliśmy w 11 zakładach karnych, ale od tamtej pory akurat nie byłem. Także jestem bardzo zadowolony z tego, może to nie jest właściwe słowo, ale czuję się ubłogosławiony tym, że są zbory, które postanowiły mnie regularnie wspierać tą służbę, którą prowadzę, ponieważ póki co żyjemy na tym świecie, pieniądze są nam potrzebne. Oprócz tego są jeszcze jakieś tam biurowe potrzeby związane z różnym rodzajem wydawnictwem, bo troszkę wydaję różnych rzeczy. Także jestem Wam bardzo wdzięczny i dziękuję, że możecie to robić i że to robicie systematycznie. Oprócz Was są jeszcze inni, którzy mi pomagają, ale dzisiaj jestem u Was i chcę Wam podziękować za to. Chcę wam złożyć niejako takie oświadczenie, że żebyście byli naprawdę spokojni, ponieważ pieniądze chyba mam to już od dawna, trochę tak jakby we krwi. Nie lubię złego gospodarowania pieniędzmi, nie lubię jakiegoś nadmiernego szastania pieniędzmi, także wierzę w to, że pod tym względem możecie być spokojni, że na pewno nie idą na jakieś rzeczy, nie wiem, drugo, trzeciorzędne. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I 20 lat będzie za miesiąc, jak zacząłem służbę więzienną. Pierwszym zakładem karnym był Krasnystaw. Jeździłem tam kilka lat, potem wspólnie z Radzyniem Podlaskim jeździliśmy jednocześnie również do Włodawy. W Włodawie 17 lat już odwiedzam Włodawę, zakład karny. To jest najdłuższy, to jest zakład karny, w którym najdłużej, nieprzerwanie, po cały czas tą pełnię służbę. Dzisiaj jest między nami jeden brat, który jeszcze nie wyszedł z zakładu karnego, ale mają za długie przepustki. Ja mówię, żeby powiedział w końcu, że wypuśćcie mnie całkiem, bo dostaję duże przepustki po 3 dni. Podnieś się do góry i na przestrzeni tych 17 lat naprawdę bardzo dużo ludzi się przewinęło, dużo osób wyszło na wolność. Dwóch na dzień dzisiejszy jest, trzech jest w Opolu Lubelskim. Przepraszam, nie w Opolu Lubelskim, w zborze u Adama Hołowickiego w Puławach. Jeden jest w Terespolu, jeden jest w Warszawie. Mam duży kontakt z tymi osobami, dwóch w Rzeszowie. Mam duży kontakt, mam z wieloma osobami kontakt, nawet ich telefony mam u siebie w komórce, także jakieś małe zbiory, żniwo jest już widoczne. Cieszę się, że najbardziej z tego się cieszę, że wyczuwam i jestem pewny, że ta służba jest wolą Bożą i pochodzi od Boga, ponieważ nie jestem tym, co robię, znudzony. Wiecie, to jest coś strasznego, to jest coś potwornego, kiedy człowiek robi coś z konieczności. I jestem przekonany na 100%, że jest to jeden z czynników albo też ze znaków rozpoznawczych, kiedy możemy mieć miłość do tego, co robimy. Naprawdę czuję się dobrze w tym środowisku, w tym sensie dobrze, że nie mam żadnych jakichś takich oporów, jakiejś bojaźni, jakichś takich sytuacji, kiedy mnie ręce upadają i już nic więcej nie chcę. Owszem, ręce upadają, ale nigdy nie pojawiło się taka dojrzała myśl, żeby dać sobie z tym spokój. I ja jestem przekonany, że właśnie to jest między innymi Boża zachęta, Boże pocieszenie, aby w tym trwać, ponieważ no wszyscy na swój sposób też okazujemy jakieś słabości i potrzebujemy Bożego wsparcia, Bożego też potwierdzenia. I jestem przekonany, że to jest coś, kawałek, może nie kawałek, ale w ogóle służba, która pochodzi od Boga. Chcę być posłuszny, robić to. Kiedyś nawet myślałem, że może z 5-7 lat pojeżdżę i będzie to przygodą i skończę z tym, ale okazuje się, że nie, że z wieloma innymi rzeczami skończyłem, a z tym nie. W 2006 roku miałem, jeśli mógłbym tak powiedzieć, to miałem poważną rozmowę z Bogiem z pół roku. Długo ta rozmowa trwała, ale była bardzo poważna rozmowa z Bogiem i chcę wam powiedzieć, że tak jak Tomasz powiedział, jeździliśmy na Litwę, potem gdzieś mnie tam nosiło po Kazachstanach, po Chinach, gdzieś tam po innych stronach. Na Węgrzech bardzo dużo swojego serca, czasu i pieniędzy zostawiłem. Wcześniej pracowałem jako górnik na kontrakcie, znam trochę język, to mi było łatwiej się porozumieć z nimi i tam być. I wiecie, i W 2006 roku miałem bardzo poważną rozmowę z Bogiem i tak się stało, że wiele innych rzeczy odłożyłem na bok, a służba w więzieniu stała się priorytetem. I jestem przekonany, że tak ma być. Chyba, że Bóg spotka się ze mną po raz kolejny i powie mi coś nowego, ale póki co wierzę, że tak ma być. W zakładzie karnym w Rzeszowie troszkę mniej ludzi przychodzi na spotkania, bo ja prowadzę tam spotkanie od 2006 roku, od jesieni. Przychodzi trochę mniej teraz na spotkania, bo kiedyś przychodziło od 30 do 50 osób cały czas. Teraz przychodzi od 10 do 30 osób. Ale nie chcę tą miarą mierzyć. Zawsze są nowi ludzie, którzy są otwarci na Boga. I tak jak Tomasz powiedział, kiedy był, są chrzty, były chrzty, gdzie było 16 osób się chrzciło i były chrzty, gdzie się chrzciło 4 osób, ale są chrzty, ludzie przychodzą do Boga, zmieniają swoje życie, wychodzą na wolność i z niektórymi też mam kontakt, żyją z Bogiem. Oczywiście nie wszyscy. Ja nie mogę powiedzieć, żeby to było stuprocentowa efektywność, czy też inaczej nazwa skuteczność, ale to już jest inny temat. Niemniej jednak jest ich coraz więcej. I to mnie też mobilizuje, zachęca do tego, żeby nie upadać, bo tak patrząc na jeden rok, na pół roku, to wydaje się, że tak niewiele. Tu brat fajnie powiedział, żeby doceniać te małe, może inaczej doceniać, ale zauważać te małe sukcesy, bo to są ziarenko do ziarenka i potem ten worek ze świadectwem działania Bożej mocy w naszym życiu rośnie. A Bogu za to. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Chciałem się ci skupić na Słowie Bożym, które chcę powiedzieć, przekazać, ponieważ wierzę, że będziemy mogli się z tego coś wspólnie nauczyć, a może wyciągnąć jakieś wnioski. Wiecie, ja naprawdę chciałbym zawsze, żeby po takim spotkaniu, jak dzisiaj, kiedy ja się dzielę Słowem Bożym, żeby to zostało w sercu człowieka, żeby człowiek mógł z tym trochę pochodzić, żeby mógł kiedyś sobie wspomnieć i powiedzieć, albo wrócić do tego myślami, sercem, dla analizy, dla przypomnienia. Są takie kazania, które ja pamiętam i chyba nigdy nie zapomnę. Chciałbym, żeby ono należało do takich. Wiecie, mam wielką świadomość tego. Bez względu na to, jak mi to idzie, czy lepiej, czy gorzej, ale mam wielką świadomość tego, co znaczy stać tutaj na tym miejscu. My, po ludzku, jako fizyczni ludzie, możemy otworzyć Biblię. Mamy taką możliwość. Mamy ręce, mamy ileś tam siły, damy rady przerzucać kartki, ale to za mało. Dlatego chciałem krótko się pomodlić, Panie Jezu. My zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, teraz na to miejsce, abyś Ty, Panie, otworzył nasze serca, nasze umysły, abyś Ty zdejmał jakąkolwiek zasłonę, jeśli jest, na naszych oczach, czy na naszym sercu, na naszych uszach i abyś Ty, Panie, wprowadzał nas w swoją prawdę. Chcemy się, Panie, czegoś nauczyć. Chcemy, Panie, coś zobaczyć i chcemy, Panie, wyjść z tej lekcji nie jako tylko słuchacze i obserwatorzy, ale ci, którzy będą mogli wyciągnąć z tego wnioski, jakąś analizę, zmieniać, poprawiać w swoim życiu. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Amen. Ja na początek chciałem przeczytać takie miejsce z pierwszego listu do Tymoteusza 3,15. Pierwszy list do Tymoteusza 3,15. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Ten fragment mówi o tym, że Bóg umieścił swoją prawdę w kościele. A ja mogę dodać, że tylko w kościele. i wyłącznie w Kościele. Nie ma innej instytucji, nie ma innego miejsca, gdzie by mogła być prawda. Na potwierdzenie jest pierwszy list Jana, gdyż wszystko, co jest na tym świecie, nie pochodzi od Boga. A więc dla lepszego wyobrażenia wszystko, co wokół nas jest, co nas otacza, to jest śmierć i to jest grzech. I prawda jest tylko umieszczona w Kościele. I wiecie, jak my tą prawdę wykorzystujemy, jak my żyjemy w tej prawdzie, to jest już inne zagadnienie. Ale Bóg umieścił prawdę w Kościele. Kiedy będziesz miał kiepskie, przepraszam, kiedy przyjdzie kryzys do twojego małżeństwa i spotkasz kumpla gdzieś tam na ulicy, to co on ci może doradzić? A zostaw swoją żonę, mało jest innych kobiet fajnych na świecie, weź sobie drugą. Tak ci doradzi świat, to ci powie świat. Ale prawda, co w tym momencie zrobić lub co radzi Bóg, jest tylko w Słowie Bożym. A że Kościół używa Słowa Bożego i żyje na podstawie fundamentu Słowa Bożego, dlatego możemy śmiało powiedzieć, że prawda jest w Kościele. Oczywiście Kościół nie jest doskonały. Czasami może źle interpretować pewne rzeczy, źle rozumieć. Ale Bogu podobało się umieścić prawdę tylko w Kościele. I wy dzisiaj musicie sobie zdać sprawę, myślę, że wielu z was zdaje sobie sprawę z tego, jaki macie wielki, potężny instrument w swoim ręku. Jaki macie przywilej i zaszczyt, że może być w środowisku ludzi, czy w Kościele ludzi, który jest prawdą, lub też prezentuje Bożą prawdę, to będzie lepsze słowo, który chodzi w Bożej prawdzie. I to jest szczególne, to jest wyjątkowe, że możemy być w otoczeniu ludzi, w Kościele, gdzie nie będziemy żyli iluzją, czarami, ale będziemy żyli w prawdzie. Dlatego nie obrażaj się, jeżeli ktoś ci powie, że źle powiedziałeś, źle postąpiłeś. Zmień to. Albo przemyśl ten temat, zastanów się, a może nawet więcej, opamiętaj się, nie obrażaj się. Bo prawda jest lepsza niż wszystkie złudne nadzieje, poklepowania po ramieniu i takie słowa, wszystko będzie dobrze, nie martw się. Bóg umieścił prawdę w Kościele i ta prawda powoduje, że czasami jesteśmy nią wcale, nie jesteśmy nią zadowoleni. Prawda czasami wprowadza nas w zakłopotanie z powodu prawdy. Łapiemy się za głowę, co ja zrobiłem, dlaczego ja tak postąpiłem. Ale to wszystko ku życiu, a nie ku śmierci. I to jest przywilej, że my jesteśmy instytucją czy organizacją, w którym Bóg umieścił prawdę. Teraz przeczytam inne miejsce z pierwszej księgi Mojżeszowej. 26 rozdział od 15 do 18 wersetu. To jest tytułem wstępu, ten z pierwszego do Tymoteusza. A teraz już jest na temat, który chcę dzisiaj troszkę nad nim się pochylić. To też wszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni zasypali i wypełnili ziemią. Wtedy rzekł Abimelech do Izaka, odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Odszedł więc stamtąd Izak i rozbił namioty w dolinie Geraru i zamieszkał tam. Izak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypały po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec. I tu takim jakby najgłówniejszym wersetem, wokół którego chcę jakby zacząć, to jest 18 werset. Izak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama. W tej fragmencie jest dużo symboliki. I my musimy to jakoś ukryć, jakoś to rozpakować, opakowanie i przenieść to na nasze czasy albo na pewien tok wydarzeń, na pewien wątek, na pewne korzenie wydarzeń, które są jakby do tej pory, rozkładają się w czasie do tej pory. Oczywiście Filistyni to byli poganie, które wskazuje Bóg na pogański naród, który jest przeciwko Bogu. Czytamy o tym, że Izak odkopał studnie, które wcześniej Abraham wykopał. Chcę wam powiedzieć, że Abraham był wielkim sługą Bożym. I te kopanie studni, one pokazują na to, że Abraham szukał Boga. Chciał się do Niego dokopać, dostać. Chciał się do Niego przebić przez wszystkie jego trudności, które w życiu przechodził. Przez nierozumienie, przez wątpliwości, kiedy trzeba było mu wyjść z domu i tak dalej, i tak dalej. I te studnie, oni obrazują, że Abraham chciał się dokopać bliżej Boga. My znamy Abrahama i wiemy z opowieści biblijnej, jak on często wychodził, jak on wzdychał, jak on wołał do Boga. Tam nie było u niego zarozumiałości, nie było jakiegoś pychy i zarozumiałości w niego, ale zawsze przebijała przez niego pokora, kiedy on mówi: Panie, ja Cię nie rozumiem. Ale też przebija się wielka wdzięczność w jego sercu, bo kiedy oni wędrowali z Lotem, to jest przynajmniej dwa miejsca w Biblii, gdzie jest napisane, że Abraham budował ołtarz Panu. Po co budował ołtarz Panu? Ponieważ ołtarz jest miejscem, kiedy ty przychodzisz z wdzięcznością i składasz Bogu jakąś ofiarę. I on miał w swoim sercu wdzięczność do Boga, dziękował temu Bogu, stawiał ofiarę po to, żeby wyrazić swoją wdzięczność dla Boga. Ale nie znajdziecie nigdzie, żeby Lot budował ołtarz. Lot był takim swego rodzaju trochę pasożytem, bo on się karmił na łasce Abrahama. Bo jeśli Abraham szedł i miał łaskę, to Lot się nakarmił przy tym. Trochę. Ale Lot, kiedy trzeba było dokonać wyboru, to Abrahama posłał w góry, w gołę, a sobie wziął dolinę, najlepsze pastwiska. Zwróćcie na to uwagę. Abraham miał serce, które szukało Boga. I kopanie studni jest obrazem tego, że on kopał, ponieważ w tej studni woda, to jest kolejny symbol, który wskazuje na Jezusa Chrystusa. Ja jestem woda. Kto tej się wody napije, nigdy nie będzie pragnął, zawsze będzie żył. I on szukał. I Biblia potwierdza, że on znalazł tego Boga, ponieważ on wykopał, dokopał się do tej wody. A potem Izak musiał odkopywać te studnie, ponieważ, co się stało? Ponieważ Filistyni zasypali. Na co to pokazuje? Że wróg zawsze chce zniszczyć twoją relację z Bogiem. Że wróg przychodzi, żeby zakopać, zasypać, żebyś ty nie mógł czerpać, żebyś ty nie mógł żyć. Odciągać cię ze wszelkich sposobów na różne, żeby cię odciągnąć od Boga, żebyś ty był daleko i żebyś nie poił się tą wodą, żebyś nie był z Bogiem. I Filistynom się to udawało, ponieważ jest napisane, że oni zasypali. A Izak, kto to był? To był syn. Jakby kontynuator życia swojego ojca. Wiecie, Izak wiele słyszał o Bogu. Izak wiele widział w życiu swojego ojca, świadectw Bożego działania w życiu jego ojca. Ojciec na pewno jemu opowiadał historię, jak to miał złożyć jego na ofiarę. Izak wiele słyszał o Bogu i doświadczył sam tego, że ma do czynienia z kimś, kto jest święty, kto jest wielki, kto jest sprawiedliwy, a więc ten Bóg jedyny prawdziwy. I on postanowił, że on będzie również temu Bogu służył. Na co to wskazuje? To wskazuje na to, że był kontynuatorem życia swojego ojca. To, co się nauczył od ojca, zaczął wdrażać, ale nie tylko to, co się nauczył. On sam zaczął doświadczać Boga. I on wdrażał to w swoim życiu i jest napisane, że on odkopał te studnie i nadawał im te same nazwy. To też ma swoją symbolikę i znaczenie. Nadanie tej samej nazwy, to znaczy on w ten sam sposób się rozkoszował tym Bogiem. On dostrzegał te same atrybuty u Boga, jakie dostrzegał jego ojciec. To pokazuje na tą samą nazwę. A więc Izak był Bożym sługą, kontynuatorem swojego ojca Abrahama i dbał o społeczność z Bogiem. Po śmierci Abrahama, jak czytamy, po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izakowi, synowi jego. Izak zamieszkał przy studni zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. I znowu zwrot, studnia żyjącego. Nie mówi się o takiej zwykłej studni, że to jest studnia żyjącego. Ten zwrot znowu wskazuje na Jezusa Chrystusa. Żywy Bóg, dawca życia, wody żywej. I Izak jest napisane, zamieszkał przy studni. Co to oznacza? Że on był blisko Boga. On tak jakby się postawił, wiecie, obrazowo patrząc, to tu mieszka Bóg, a ja chcę jak najbliżej Niego mieszkać. On mieszkał przy studni, którą nazywano studnia żyjącego. To znaczy, że on mieszkał blisko Boga, to znaczy, że on był cały czas w społeczności i w relacji ze swoim Bogiem. To jest wspaniałe. Czerpanie wody stanowiło nie lada problem dla ówczesnych ludzi, ponieważ studnie były dosyć głębokie, nie było elektryczności, nie było pompy, trzeba było po prostu ciągnąć rękoma te wiadra czy jakieś inne naczynia. I to znowu pewna symbolika w tym jest, że kiedy ty chcesz mieć społeczność z Bogiem, to ciebie to coś będzie kosztować, to jest praca. Tutaj brat wspomniał, przyjdźcie do mnie, pijcie za darmo. Ale tam jest napisane, kupujcie za darmo. To nie jest tak zupełnie za darmo. My mamy zbawienie wszyscy za darmo z łaski. Ale społeczność twoja z Bogiem i moja, to coś kosztuje. I to jest cena. Nie trzeba euro i złotówek, ale to kosztuje. I to, co tu pokazuje o czerpaniu wody, to jest pewna praca, pewien trud, który musisz ponieść, aby mieć społeczność z Bogiem. Musisz zrobić coś, ażeby podnieść się na wyższy poziom, aby być w społeczności z Bogiem. Wiecie, kiedy chcesz pójść do piekła, nie musisz nic robić. Ja powołam się na moją córkę Izabelę. Ona kiedyś jeszcze, jak była w naszym zborze, to ona czasami takie robiła różne gazetki i między innymi to wisiało na tablicy ogłoszeń przed zborem. Ja nie wiem, skąd ona to wytrzasnęła, ale taka mi się myśl podobała jej, że ja nie zapomnę tego nigdy, dopóki będę żył. Ona napisała takie pytanie z dużymi literami. Co musisz zrobić, żeby pójść do piekła? I potem napisała nic. A więc jeśli ty nic nie robisz, to ty jesteś na super drodze i tak dalej. Trzymaj tak. Ale żeby pójść do nieba, coś trzeba zrobić. I znowu mówię, proszę nie mylić. Nie trzeba nic zrobić, jeśli chodzi o zbawienie. Ponieważ my mamy z łaski. To Jezus zrobił coś, abyśmy byli zbawieni. Ale żeby mieć społeczność i relacje z Bogiem, to trzeba coś zrobić. A więc jeśli ty się nie upamiętasz, jeśli ty nic nie zrobisz, tak trzymaj, gościu, dobrze idziesz. Prosto do piekła. Szybciutko tam zajdziesz. A więc nic nie trzeba zrobić. Ale żeby żyć, to coś trzeba zrobić. Wiecie, jest piękny obraz Bożego stworzenia. Drzewo, które rośnie i nie ma deszczu. Miesiąc albo dwa, pół roku nie ma deszczu. To wiecie, nikt mu nie wydaje polecenia, nikt mu nie wydaje takiego rozkazu, a ono samo puszcza głębiej korzenie i szuka wody. Dlaczego? Bo ono chce żyć. Ono chce żyć. W nim jest ukryte życie. Wszystko, co Bóg stworzył na świecie, w tym jest Boże życie. Jeden zwierzak ucieka od drugiego, bo go drugi atakuje. Ucieka dlaczego? Bo chce żyć. A ten znowu go goni, bo chce go zjeść, bo chce żyć. Ale wszystko chce żyć. Ty uciekasz, kiedy ktoś cię atakuje. Dlaczego? Bo chcesz żyć. I dowodem na to, że kiedy człowiek sobie życie odbiera, jest na pewno na 100%, że w tym jest ingerencja szatana. Bo on przyszedł po to, żeby zabić. Żeby przynieść śmierć. I dlatego, kiedy człowiek chce żyć, to musi coś robić. Czasami musi uciekać od grzechu, a czasami musi coś zrobić. Wiecie, kiedy człowiek się nawraca do Boga, to dwie rzeczy się w jego życiu zaczynają dziać. Są rzeczy, które przestaje robić i są rzeczy, które zaczyna robić. Ale coś musi robić, żeby żyć. Idziemy dalej. W ostatnim wielkim dniu przeczytam teraz z Ewangelii Jana 7:37-39, trzy wersety. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiedział Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli utrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus jeszcze nie był uwielbiony. Nie będę tego komentował, ja tylko przeczytam to na potwierdzenie. Przyjdźcie do mnie, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A więc kiedy mówimy o tej starotestamentowej studni, na pewno nie mam wątpliwości, że tu chodzi o Jezusa Chrystusa. O studnię żyjącego, kiedy czytamy, chodzi o Jezusa Chrystusa. Kiedy czerpiemy tą wodę, to kosztuje, jak już powiedziałem. I chcę wam podać kolejny przykład, bardzo taki ziemski, fajny przykład. Jak dziecko jest zaangażowane, całe, kiedy pije albo ssie pierś matki. To nie jest tylko, że ustami przyczepi się do sutki i tymi ustami ciągnie. Ale on aż tam cały się skręca. Ręce, nogi, wiecie, przytuli się, łapie rękami, wiecie, ono całe jest zaangażowane w to, żeby pić. Jego mięśnie są zaangażowane, płuca, wszystko jest zaangażowane. I chcę wam powiedzieć, że kiedy chcesz przybliżyć się do Boga, chcesz żyć z Bogiem, to musisz być cały zaangażowany. Nie jedna ręka, nie pół nogi, ale cały musisz być zaangażowany. Twoje pragnienia, twoje myśli, twoje serce, ale również ręce. Czasami może będzie pot, może będzie trudno, może będzie śmierdzieć, może będzie pod górkę, może się coś po drodze zepsuje. Ale ty musisz być cały zaangażowany. Jeśli nie będziesz miał pragnienia, nie będziesz tego robił. A jeśli będziesz robił bez pragnienia, to w pierwszej lepszej okazji, przy pierwszych lepszych trudnościach machniesz ręką i się wycofasz. Musisz być zaangażowany w to cało. I wtedy efekt jest murowany. Może nie w tym terminie, jak sobie zaplanowałeś. Może nie w taki sposób, jak sobie zaplanowałeś. Ale Bóg przewidział dla swojego Kościoła zwycięstwo. Zwycięstwo dla Kościoła przewidział. I ja chwalę Go za to i błogosławię. Ludzie boją się ciemnych pomieszczeń. I dlatego Bóg rozumie, jakie zagrożenie niesie ciemnota w życiu człowieka. Dlatego zostawia nam słowo. Kiedy czytamy, to światło zaczyna świecić w naszym życiu. Poznajemy to, co jest dobre i to, co złe. Potrafimy odsiać plewy od ziarna. Słowo Boże jest światłością dla nóg naszych. Dla ilu z nas ono jest światłością? Dla ilu z nas list do Koryntian to jest tylko do Koryntian, a nie do Radzenia Podlaskiego? Dla ilu z nas to, o czym ja mówię, o tej studni, to było tylko dla Abrahama dobre? A ilu uważa, że dzisiaj możemy to przenieść na ten czas? Jedno jest pewne, że Biblia jest naszą światłością i my musimy mieć jakieś nawigacje do naszego życia. Murarz nie może powiedzieć, jak się uczył murarki, to on miał poziomicę wtedy. A teraz już nie ma, bo on się taki jest dobry, że bez poziomicy może budować. On całe życie używa poziomicy. I Bóg przeznaczył albo dał nam instrukcję obsługi do życia, jakim jest Biblia i mówi, trzeba ją używać do końca naszych dni. I my odkrywamy w Biblii ciekawe rzeczy. Dochodzimy do wniosku, że tylko jest jeden Bóg. Tu trąbią wszyscy naokoło, że jest taki Bóg, jeszcze inny. A my kiedy przeczytaliśmy Biblię, dowiedzieliśmy, że tylko jeden Bóg jest. O, ciekawostka. Przeczytaliśmy się, że ktoś tam pokombinował w 10 przykazaniach Bożych, wyrzucił, a to jest inaczej. Dowiadujemy się jeszcze inne rzeczy. Że homoseksualizm to wcale nie jest taka piękna, wrodzony charakter, tylko to jest po prostu sprawa grzechu. I tak się dowiadujemy wiele rzeczy i tak, kiedy siedzimy przy tej Biblii, to tak odnoszę wrażenie, jakbyśmy przy bombie atomowej majstrykowali. Ale nie w tym negatywnym sensie, że wybuchnie, rozwali nas, ale w sensie odkrywczym. Dowiadujemy się nowe rzeczy. O! I to, i jeszcze coś innego. Po prostu wchodzisz z miejsca ciemnego w miejsce jasne. Zaczyna Bóg tobie świecić. Kiedy wchodzisz, przepraszam, kiedy zaczynasz używać tego słowa, które ma za zadanie oświecić nasze życie. I dowiadujesz się, jak wiele rzeczy zostało zasypanych. Wiecie, kiedy ja jak ja się nawróciłem, zacząłem Biblię czytać, ja mówię, ludzie kochani, w jakim ja świecie żyję? O co tu chodzi? Albo ja jestem, nie wiem, nie rozumiem tego wszystkiego, albo, bo to jest wszystko o 180 stopni inaczej. Co się stało? Po prostu ktoś zasypał te prawdy. My możemy wyliczać na palcach, zabrakło by u rąk i u nóg. Rzeczy, które zostały zasypane, nikt o to nie dba. Dzisiaj wcale nie pielęgnuje tego. A my w prostocie wracamy do, przepraszam, a my w posłuszeństwie przed Bogiem wracamy do prostoty Słowa Bożego. Mówię wam, gdyby ktoś z kosmosu przyszedł, nigdy by nawet sobie nie pomyślał, że trzeba uzyskać od człowieka przebaczenie grzechów. Ale sączyło przez te lat. Ktoś zasypywał i dzisiaj już nikt inaczej nie umie. Dziś już każdy wie, że trzeba bez wody żyć, że trzeba żyć na pustyni. Pójdziemy dalej. Ja chciałbym jeszcze tak powiedzieć jedną. Może przeczytam fragment z Biblii. Jana, Ewangelia Jana 4:21-23. Rzekł jej Jezus. Jest to rozmowa Jezusa z Samarytanką. Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy Mu tak cześć oddawali. A więc Słowo Boże mówi nam o tym, że był czas, kiedy ludzie nie oddawali w duchu i w prawdzie, ale nadchodzi godzina, kiedy będą oddawać. Oznacza to złe miejsce i to nowe, właściwe miejsce w Słowie Bożym. I ludzie czczą tabernakulum, ludzie czczą relikwie, ludzie czczą święte krowy, ludzie czczą księżyc, ludzie czczą słońce. Wiele rzeczy różnych czczą, tylko dlatego, że tak ich nauczono, że tak inaczej nie umio, nikt im nie powiedział. Ale przychodzi godzina, kiedy Kościół, przepraszam, kiedy ludzie będą wprowadzeni w tą prawdę, którzy będą mogli skorzystać z tej prawdy, będą mogli być także za zdziwienie wielu z nas, że dowiedzieliśmy się o rzeczach, które w ogóle nie przystają do rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Ja chcę przedstawić króciutko, bo to jest temat może, ale w króciutkim zarysie chcę przedstawić historię Kościoła w sensie zasypywania Bożej prawdy. I tak na początku narodził się Mojżesz i już diabeł chciał zabić tego człowieka, ponieważ on był jakby typem czy też zapowiadającym Jezusa Chrystusa, który miał wyzwolić lud. I diabeł wiedział, kto to się rodzi, jakie jest jego zadanie i chciał zabić Mojżesza. I to toczka w toczkę wypełniło się w życiu Jezusa Chrystusa. Diabeł wiedział, jakie słowa przyniósł Jezus, jakie nauki przyniósł i jak odda ofiarę na krzyżu Golgoty, pokona śmierć i te wszystkie inne etapy. I wiedział, że to, co zrobi Jezus, odkopie studnie, które były zasypane i przyniesie objawienie Kościołowi, ludziom i przyniesie życie zatem. Dlatego diabeł chciał zasypać te studnie wody żywej, żeby zadusić, zatłamsić całą prawdę. Cesarze rzymscy i imperatorzy rzymscy przez okres 400 lat pierwszych skutecznie to robili, może nie tyle skutecznie, co konsekwentnie to robili, mordowali, robili z tego festyny, robili z tego widowiska, za które jeszcze brali bilety od tych ludzi, którzy przychodzili i na różne sposoby mordowali, zabijali, jednym słowem zasypywali studnie żyjącego. To, co Jezus zostawił swoim apostołom i to, co apostołowie roznieśli po całym ówczesnym świecie, to potem chcieli imperatorzy rzymscy to wszystko skutecznie wybić z głowy tym ludziom i usunąć tą prawdę, jaka była. Chcę powiedzieć na temat Mahometa. Mahomet urodził się 600 lat po Jezusie Chrystusie. I wiecie, ideologią albo ideą islamu jest to, źle powiedziałem, dlaczego Mahomet został tak bardzo uwielbiany i ludzie kupili proroctwa jego i uwierzyli, że to jest ten prawdziwy ich prorok, który przyszedł od Boga, ponieważ Mahomet narodził się 300 lat, 600 lat po Jezusie Chrystusie i ideologia islamu mówi, że zakłada i mówi, że on przyniósł najświeższe objawienie od Boga. To znaczy, to objawienie, które przyniósł Jezus, już jest nieaktualne, bo to jest świeższe. 600, biorąc pod uwagę tak przez intelekt, to ma to ręce i nogi. A więc diabeł też użył tego sposobu, żeby nas oszukać, albo wielu ludzi oszukać i powiedzieć, owszem, Jezus i tak dalej, ale Mahomet urodził się 600 lat później i on przyniósł najświeższe objawienie. Ale my wiemy wszyscy, że Jezus powiedział, że dał pełne objawienie. Jeśli ktoś coś dołoży, albo ujmie i tak dalej. I my wiemy, że Jezus nie przyniósł kawałka objawienia, ale przyniósł pełne objawienie dla Kościoła, pełną prawdę i chwała Mu za to. Jest to kłamstwo, ale przez to kłamstwo dzisiaj prawie 1/3 religia świata to jest islam. Jeśli się pomyliłem, to przepraszam. W każdym razie mnóstwo ludzi za tym poszło i studnia została znowu zasypana. I studnia znowu została zasypana. Kawałek studni. Potem przyszedł Luter. Ja oczywiście skracam drogę i bardzo szybko idę. Potem przyszedł Luter. Luter oświecił Bóg mu jego umysł i pokazał mu, że jesteśmy zbawieni z łaski. Było to w chwili, kiedy były najbardziej mroczne dzieje historii Kościoła, gdzie sprzedawano za pieniądze wszystko. I Luther nie odkopał wszystkiego, ale odkopał jedną rzecz, która była super ważna. Zbawienie nasze jest łaski za darmo od naszego Boga. I był na tyle silnym człowiekiem, Bóg jego wspierał w tym, że potrafił to przekazać, wyeksponować, nie bał się konsekwencji i doszło do tego, że w tym momencie było bardzo wielkie poruszenie i wielu ludzi dowiedziało się kawałek prawdy. A więc Luther odkopał trochę tej studni, można by go było porównać do Izaka, który odkopał tę studnię. Luther odkopał trochę tę studnię, ale nie do końca. Luther nie wszystko robił tak, jak Biblia tego oczekiwała. Luther nadal chrzcił małe dzieci. Luther miał również wrogość do narodu izraelskiego. Ale jeśli chodzi o zbawienie z łaski, odkopał wystarczająco dużo, żeby się świat zatrząsł w tamtym czasie i żeby ludzie mogli poznać, że zbawienie jest z łaski za darmo. Chwała Bogu za to. Potem przyszedł czas, kiedy jakby wyszli, czy też wyłonili się anabaptyści. I oni z kolei zaczęli chrzcić osoby w wieku dorosłym. I oni znowu powiedzieli, nie wystarczy tylko uwierzyć, że zbawienie mamy z łaski. Ale jest coś więcej w Biblii, że trzeba, aby każdy dobrowolnie sam podjął decyzję i na podstawie tego, co się dokonało w sercu, daje wyraz i przystępuje do chrztu. I znowu odkopali baptyści trochę tej studni. Nie wszystko, ale trochę odkopali. Potem przychodzi ruch metodystyczny. Wesley głosił uświęcanie Boże. Nie tylko wystarczy uwierzyć w to, że z łaski jesteśmy zbawieni. Nie tylko wystarczy ochrzcić się w wieku dorosłym, ale trzeba prowadzić święte, sprawiedliwe życie. Jakość życia Kościoła, jakość życia duchowego powinna wzrosnąć. Wesley bardzo na to kładł dużą wagę i on znowu odkopywał te studnie, odkopywał tę wodę i żeby postawić na jakość, na funkcjonowanie, na życie Kościoła. Potem przyszedł na przełomie XIX i XX wieku ruch zielonoświątkowy. Nie ma on jakiegoś założyciela jednego, ponieważ Bóg jakby jednocześnie w wielu miejscach ten pobudził grupy ludzi, którzy zostali dotknięci, którzy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. I znowu jakby Bóg chciał powiedzieć, że to nie wszystko jeszcze, co zrobił Luther, co zrobili baptyści, co zrobił Kościół metodystyczny. Ja mam jeszcze więcej dla was. Ja mam dla was dary duchowe, które były zaniedbane. Ja nie mówię, że w tym czasie ludzi w ogóle nie było, którzy poruszali się w darach duchowych. Bóg zawsze takich ludzi ma, ale nie były one popularne. Nie mówiło się o nich tak, jak powinno się mówić. Nie zachęcało się ludzi do tego. I powstał ruch zielonoświątkowy, który ogarnął w bardzo krótkim czasie niemalże cały świat. Czy ile tam jest w tym ruchu zielonoświątkowym nadużyć i innych rzeczy, to jest inny temat. Ale to jest ruch, który przyszedł od Boga. To są rzeczy, wyższy poziom, w które wprowadza Bóg, a które wcześniej były zasypane, niezaniedbywane. I Bóg znowu odkopał trochę. I widzimy, jak Bóg działa na przestrzeni Kościoła w sposób globalny na to, aby odnowić życie Kościoła, aby wzbudzić życie Kościoła takie, jakie Bóg zaplanował dla Kościoła. Możemy to automatycznie przenieść do naszego życia. Tak jak historia Kościoła ma 2000 lat, tak ty masz 20-30 lat w swojej wierze i możesz przenieść całą historię. Czasami wydaje ci się, że długo trzeba było czekać na coś. Ale chcę wam powiedzieć, że między tym okresem tego wielkiego odstępstwa Kościoła do Lutra też upłynęło prawie 1000 lat. A więc my widzimy, że są okresy w dziejach dłuższe i krótsze. I tak podobnie w naszym życiu są rzeczy, na które Bóg odpowiada dosyć szybko na nasze modlitwy. Reaguje, otrzymujemy odpowiedź. A są rzeczy, kiedy pukasz i wydaje się, że niebo jest z betonu. Chcę wam powiedzieć, że niczego nie przyspieszysz ani ty, ani ja. Ale mówiąc to, że niczego nie przyspieszysz, Nie chcę absolutnie, żebyście zrozumieli, że ja się nie modlę. Ja przychodzę w stan, jest taki stan, jak się telewizor wyłącza, na czuwanie. Przychodzę na czuwanie i nic nie robię. Nie. My mamy się modlić, my mamy wołać do naszego Boga, my mamy pukać, ale musimy uznać Jego wolę. Jeśli nie przechodzi, to nie kłócić się z Nim. Ale co najwyżej, dlaczego, Panie? Może coś jest w moim życiu nie tak? Może chcesz mi coś powiedzieć przez to? Dlatego być w oczekiwaniu cały czas, a jednocześnie zgodzić się z tym, że wszystko pod niebem ma swój czas i swoje miejsce. I Kościół Jezusa Chrystusa dzisiaj, on również ma swoje nadużycia. On również zasypuje wody żywe. Wiecie, ile jest sytuacji, które wskazują na to? Zmieniony dekalog, na przykład w Kościele katolickim. Różnorodność bogów, którą dzisiaj jest tak na świecie mnóstwo, że każdy jeden mówi, no ja bym tak nie powiedział, że tylko jest jeden. A co z tym? A co z tamtym? Wiecie, takich filozofów to my mamy wokół siebie sporo, ale to jest rzeczywistość, która nas otacza. Humanizm, który tak wszedł mocno do naszego życia, że humanizm ma pewne odcienie nauki New Age, dlatego że humanizm wskazuje na człowieka. Jak to ty jesteś wielki i ważny. Oczywiście, że ty jesteś ważny. Bóg złożył na nas autorytet nas i my jesteśmy ważni i wielcy. Ale musimy wyczuwać tą granicę, do kiedy już nie możemy dalej się posunąć. I dlatego humanizm ma troszkę odcienia z nauki New Age i z okultyzmu, że ja jestem Bogiem. On do tego jakby prowadzi. Teoria Darwina, która również obkrada nas i cały świat skutecznie z tego, żeby zamącić tam w głowie i żeby pokazać, że to nie Bóg. Wiecie, oni niby się nie kłócą z Bogiem, ale to wszystko jest niby. Ale jeśli tak uparcie trwają, że to nie stworzył Bóg, to znaczy nie chcą Bogu oddać chwałę, tylko chcą ująć z Jego wkładu w Jego stworzenie. Ateizm, który jest taki teraz modny. Wiecie, jak wielu ludzi mówi, ja nie mam nic przeciwko wierzącym ludziom, ja nie mam nic przeciwko temu, czy ty w to wierzysz, czy to nie w to wierzysz, ale ja jestem wyzwolonym człowiekiem, wolnym i tak dalej, tam używają różnych nazw, ale to jest po prostu ateizm, który wypiera Boga z naszego życia i stajemy się takim ludem cywilizowanym, ale to jeszcze coś gorszego jest, bo to jest coś, co pokazuje jakby zatraca sens naszego bytu tutaj na ziemi. Jesteś tak jak komputer. Kupuje się samochód, masz 3 lata gwarancji czy 5, tyle ma wychodzić, a potem do lamusa i cię nie ma. Wiecie, to jest wielkie upraszczanie sprawy. Ty ciągle jesteś człowiekiem. Ty ciągle jesteś Bożym stworzeniem, w którego Bóg włożył życie, włożył cele, włożył pragnienia. I ty masz coś do zrobienia. I tam gdzieś jest kontynuacja życia twojego. Tam gdzieś. Mówię tak dlatego gdzieś, ponieważ wiem gdzie. Niebo, nowa ziemia. Ale oczyma tego nie widzę. Nie byłem tam swoimi fizycznymi nogami, więc mówię gdzieś. Ale Bóg ma kontynuację tego życia. Ono się nie kończy. Zeświadczenie, które takie jest teraz modne. Wy wiecie, kochani, chcę wam jedną rzecz powiedzieć. Jeśli ktoś z was mógłby powiedzieć, że mnie świat nie pochłonie, albo mnie świat nie wchłonął, to ja wam mówię tutaj oficjalnie, że wszyscy jesteście w błędzie. Łącznie razem ze mną. Wszyscy jesteście w błędzie. Nie możemy się oszukiwać. Żyjąc w tym zakaźnym oddziele, jakim jest świat, coś trochę wchłaniamy w siebie, coś wchodzi w nas. I tylko tyle, ile masz Jezusa w swoim życiu, ile masz światła, na tyle masz siły, żeby się tego obronić. Ale każdy z nas jest zapaskudzony kawałek nasze życie. Dlaczego tak jest? Ponieważ odkrywamy, że przeżyłem 20 lat, przeżyłem 30 lat, a Bóg mi ciągle jeszcze coś pokazał i ciągle pokazał, a jeszcze więcej nie widzimy, jak widzimy. Dlatego niech was to nie załamuje, ale żyjcie w prawdzie, nie w iluzji. To jest właśnie prawda. Jesteśmy grzesznikami. W łonie naszym urodziła nas nasza matka jako grzeszników i dzisiaj nic się nie zmieniło. My dzisiaj tylko przyjęliśmy usprawiedliwienie od Jezusa Chrystusa, ale ciągle żyjemy w tym stałym ciele, które ciągnie do swojego. Ono inaczej nie umie. Ono inaczej nie może. Ono musi coś tam narozrabiać, bo ono jest z natury swojej takie grzeszne. I Kościół, ale teraz mam na myśli Kościół ten odrodzony Kościół Jezusa Chrystusa również może zasypywać prawdy Boże. Wiecie, ile było nadużyć w kościołach i ile jest w zborach, w różnych kościołach, w różnych denominacjach. Są walki między innymi. Są takie podchody paskudne, podkradanie wierzących jeden drugiemu. Są nadużycia, jeśli chodzi o proroctwa, o różne objawienia. Ja nie mówię, że wszystkie są takie wyrafinowane, takie zimne, że ja sobie plan zrobiłem, żeby kogoś oszukać i powiem mu świadectwo. Ale są, jednym słowem, nadużycia. A potem przychodzisz po rozum do głowy, analizujesz i mówisz, musiałam się pomylić. Ja jestem bardzo ostrożnym człowiekiem, żeby powiedzieć, Duch Święty mi powiedział, albo Bóg mi powiedział. Może przyjdzie czas, kiedy będę miał lepsze rozeznanie, ale dzisiaj nie stoi przed wami jakikolwiek bohater. Tak samo jestem ślepy i głuchy, jak wielu z was. Ale chcę widzieć i chcę, żeby Bóg mi otwierał wzrok, ale wolę być... Wiecie, to jest też takie ciekawe. Czy lepiej być dynamicznym i popełniać błędy, iść do przodu i szukać tego Boga, bo to się nazywa, że kto się uczy, to nigdy nie będzie tak, że nie popełni błędów. Czy jednak czekać, żeby Bóg to poustawiał i żeby to zaskoczyło na swoje i żeby już człowiek... Ja wybieram tą drugą opcję. Ja mam Słowo Boże. Mam objawienie, które mnie prowadzi. A jeśli Bóg będzie chciał mnie użyć w proroctwie, w słowie wiedzy, w słowie poznania, to ja nie będę ani musiał czego produkować. Ja wierzę w to, że Bóg mi to da, ponieważ ja się o to proszę. Ja się o to modlę. Nie jestem w tym bierny ani obojętny. Ja się modlę o to. Ale w tym także chcę położyć swoją rękę na usta, żeby nie przekazywać wam jakiejś teorii. Mówię wam o moim doświadczeniu, o tym, co ja czuję, co ja rozumiem. Nie chcę robić z tego teorii ani wykładu, że tak ma być, tak ma być. Ja boję się nadużywać tego słowa. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj ludzie tracą aktywność, determinację, gorliwość dla Boga. Ja jestem przerażony, jak niektórzy bardzo lekko traktują sobie życie z Bogiem. To nie o to chodzi, że oni zrobili 5 kilo grzechu więcej, niż powinni zrobić. Tu chodzi o to, że oni nie czuwają nad swoim charakterem, to znaczy nad swoją postawą. Nie kształtują swojej postawy. Właśnie tu nie chodzi nawet o wielkość tego grzechu. Czy ja zrobiłem mały grzech, czy duży. Ale grzech, ja z powodu grzechu, który zrobiłem, albo coś, co źle zrobiłem, powinienem być przerażony. Powinienem być zakłopotany tym, że ja robię grzech. A jeżeli ja już nie jestem zakłopotany tym, ponieważ większość tak żyje, to już jest sygnał, że jest bardzo źle. Rozumiecie mnie? To mogę powiedzieć z całą pewnością. Nie chcę być obojętny na to, co zrobiłem źle. Chcę być zakłopotany tym. Chcę, żebym Bóg to zobaczył, że jestem tym zakłopotany. I czasami muszę przyznać się i prosić Boga o przemianę. Tak tutaj Tomek wspominał troszkę, przepraszam Tomek, pastor, przypominał tutaj troszkę o Ewangelii sukcesu. Nie chcę się nad tym rozwijać, jest coś takiego, myślę, że słyszeliście na ten temat nieraz, a więc pewne wybory, kiedy człowiek wybiera sobie coś, co mu bliskie jest, coś, co nie chce czego utracić, można to nazwać Ewangelią sukcesu, a można to jeszcze połączyć z wieloma innymi rzeczami, ponieważ tyle różnych rzeczy się działo na świecie, że można mieć i dobre przykłady, i złe. Wiadro do czerpania to jest duch. To jest prawda. My musimy czerpać to, co jest prawdziwe. Ty nie możesz być murarzem bez poziomicy. Ty nie możesz być, nie wiem, murarzem bez niwelatora, bez poziomicy czy pionu, czy bez pionu. Ty musisz tego pionu używać, bo wtedy jedynie możesz tylko dowiedzieć się, czy już nie ma wody, jest tylko piasek w studni, czy jeszcze jest to woda. A jeżeli tam już jest trochę zasypywane, to trzeba kopać dalej. Jakie jest twoje życie? Jakie jest moje życie? Zastanów się, czy ile zasypałeś tej studni? Ile ty sam miałeś wpływ na to, żeby coś przemilczeć, coś zostawić, coś nie uregulować? Ja rozumiem, że są rzeczy, które trzeba przemilczeć. Ja rozumiem, że są rzeczy, których nie powinno się trąbić na lewo i na prawo. Ale jakkolwiek my to rozumiemy, czy są rzeczy, dotyczy to rzeczy tych, których powinniśmy mówić? I dotyczy to rzeczy tych, któryśmy powinni uporządkować. jednak dotyczy tych rzeczy. Jak to wygląda w twoim przypadku? Ja wam chcę podać tylko jeden przykład negatywny, bo pozytywnych przypadków to można się chwalić tutaj i mówić, ale negatywny wam podam przypadek. Ja kiedyś byłem młodym, nawróconym człowiekiem, ale Bóg jakoś do mnie mówił, do mojego serca, żeby mojemu koledze, który pracował w kopalni ze mną, poszedł do niego i głosił mu Ewangelię. Dowiadywałem się od kolegów, że on ma się ku rozpadowi małżeństwo jego, że on chleje i nawet mało tego, to ma ciągoty, żeby sobie odebrać życie. I że próbował już podobno robić to. Tak mi koledzy mówili. I ja byłem mocno pobudzany przez Ducha Świętego, żeby do niego pójść. Ale on się powiesił, a ja nie poszłem. I chcę wam powiedzieć, że to mnie bardzo, ale to bardzo wstrząsnęło. I powiem wam drugi przypadek. Któregoś razu rozmawiam z takim starym, przepraszam słowo stary, ale sędziwy wiek, już naprawdę sędziwy wiek, z człowiekiem, który pracował w kopalni, był w dozorze, który mieszka w moim bloku. Rozmawiamy się i mówi, że jego żona się bardzo źle czuje. I mówi, że ja nie wiem, ile jeszcze pożyje, ale kiepsko z niej jest. A ja mówię, zapytałem jemu pytanie, czy ona jest na tyle przytomna, że ona jest komunikatywna, że można z nią coś zapytać, powiedzieć. Tak, tylko mówi, taka słaba, w ogóle życie z niej ucieka. I ja tak pokiwałem głową, porozmawialiśmy, przyszedłem do domu i miałem silne pragnienie, bardzo silne pragnienie, żeby pójść i pomodlić się za nią. I znowu zaczyna się kombinowanie. Mówię, Panie Jezu, jak to pragnienie będzie do jutra, to ja to uznam, że to jest od Ciebie pragnienie i ja pójdę. I wie pan, wiecie co? Po 15 minutach się dosłownie wściekłem na siebie. I powiedziałem, będziesz czekać do jutra, aż ona umrze. Tak? Jak z tym człowiekiem. Wziąłem Biblię pod pachę. Po 15 minutach. Poszłem na górę, poprosiłem tego człowieka, że ja chcę się pomodlić o pańską żonę. Przeczytałem jej kilka fragmentów z Biblii. Nie znudziłem ją, bo ona nie była gotowa, żeby długo słuchać. Kilka minutek, dosłownie 2-3 minuty. Powiedziałem kilka fragmentów i powiedziałem, że ja chcę się za panią modlić. Czy pani wyraża zgodę, czy pani chce, czy nie jest pani przeciwna? I ona się zgodziła. I myśmy się modlili. Ja poprosiłem o olej, z namaszczeniem modliłem się za nią. I wiecie, ja nie wiem, czy ona jest uzdrowiona, czy ona jest nieuzdrowiona, bo ja nie wiem, co by było, gdyby było, czy ona by umarła, czy nie. Ale dzisiaj jest o własnych siłach, chodzi po domu normalnie, jest przytomna, czuje się lepiej i żyje. 3 lata minęło. I wiecie, ja nie muszę. Ten przykład negatywny, kiedy ja zasypałem Bożą wolę, kiedy ja zasypałem ją, świeci mi teraz. Może potrzebowałem czegoś takiego, żeby potem mogło mi to zabłysnąć w odpowiednim momencie, żeby mogło mi to zaświecić i mnie zdeterminować. Ja nie życzę wam tego, żebyście mieli takie sytuacje i przychodzili przez to, ale nie, zazwyczaj tak jest, że takie sytuacje nas pobudzają do czynu. Ja mogę na koniec powiedzieć, Kościele Boży, że jesteście szczególni, kiedy pilnujecie Słowa Bożego, kiedy pilnujecie relacji z Bogiem, kiedy pilnujecie relacji z braćmi, z siostrami, kiedy głosicie Ewangelię, kiedy na twoim życiu jest, można powiedzieć, ręka Boża, świadectwo Boże. I na koniec chcę przekazać jeszcze jedną tylko myśl, którą chcę się podzielić. Człowiek, który się wczoraj nawrócił albo miesiąc temu, może tutaj wyjść i powiedzieć świadectwo swojego nawrócenia. Byłem taki, byłem taki, byłem taki, ale stało się to, to i jeszcze coś tam w moim życiu. Bóg mnie dotknął, jestem tutaj, aleluja. I to jest świadectwo. Ilu z was jest na tym miejscu ludzi, którzy mają ponad 20 lat stażu duchowego? Podnieście ręce, nie wstydźcie się. Mało z was jest. Albo się nie przyznajecie. Ale chcę wam powiedzieć, świadectwo po 20 latach chodzenia z Bogiem albo po 30 latach powinno inaczej wyglądać. Wiecie, o co mi chodzi? Zastanówcie się, co macie do powiedzenia ludziom, gdybyście chcieli powiedzieć świadectwo swojego życia. Coście zrobili dla Królestwa Bożego? Coście usiłowali zrobić? Co wam wyszło, czego nie wyszło? Gdybyś chciał złożyć taką relację z 20-30 lat chodzenia z Panem, czy to by było tylko tak, aleluja, wczoraj byłem chory, ale Bóg mnie uzdrowił? To trochę za mało, prawda? Dlatego musicie być Izakami. Musicie mieć charakter Izaka, żeby kopać, żeby dokopywać się do tej wody, żeby pilnować relacje z Bogiem, z Duchem Świętym, z Jezusem Chrystusem i żeby chodzić, rozmiłować się w Nim i żyć tak jak Izak. On mieszkał przy studni żyjącego. Ja wiem, że w waszym zborze jest dużo osób górliwych, że robicie wiele innych rzeczy, ale to jest bardzo osobiste. Ja nie kieruję tego do zboru. Ja to kieruję również do siebie. Ja również to kieruję do siebie. Wiecie, kiedy ja coś tam próbuję pozbierać myśli, szukam w swoim sercu, co mógłbym powiedzieć wam i tak dalej, to także jest w tym wszystkim jakaś analiza, jakieś przypominanie, jakieś prześwietlanie swoje serca. Ja myślę, że każdy z nas sporo zasypał w swoim życiu. Ale czy to się zmienia? Czy dzisiaj coraz mniej zasypujesz? Czy dzisiaj coraz mniej, coraz bardziej się karmisz tą wodą? Niech to pytanie zostanie jakby w waszym sercu. A teraz chciałbym, jeśli pastor pozwoli, żebyśmy się mogli pomodlić właśnie w kontekście tego słowa, które ja powiedziałam. A może jest ktoś, kto chciałby poprosić o modlitwę z powodu tego na przykład, że no, że trochę stracił w swoim życiu i chciałbym może coś zmienić, żeby Bóg zainterweniował, zadziałał. Jeśli nie wstydzicie się, jeśli chcecie, jeśli czujecie, że jest czas, żeby to zrobić, zapraszamy. Będziemy się modlić wszyscy. A teraz stańmy wszyscy. Panie Jezu, ja chcę Ci podziękować za ten wspaniały czas, który nam, Panie, dzisiaj dałeś. Chcę Ci podziękować, Panie, za ten zbór, że mogliśmy już tyle lat ze sobą współpracować na różnej płaszczyźnie, mogliśmy sobie pomagać i do tej pory, Panie, są jakieś ślady, efekty tego i ja dziękuję Ci, Panie, za to. Uwielbiam Cię, Boże, za to, że Ty właśnie pokazujesz, że razem możemy więcej niż każdy sam, każdy osobiście. A w ogóle Ty, Panie, powołałeś Kościół, aby funkcjonował i żył w jedności jako zbiorowisko, jako ludzie, a nie jako jednostka. Nie ma z nas tutaj wielkich ludzi, ale wszyscy jesteśmy, Panie, wielcy na swój sposób, ponieważ Ty jesteś wielki. I ja Ci dziękuję, Jezu, że Ty bierzesz to, co jest byle czym, to, co jest liche i słabe, aby, Panie, wyrazić swoją wielkość i swoją potęgę. Ja, Panie Jezu, chciałbym prosić Ciebie, abyś Ty przebaczył naszym ojcom, całemu Kościołowi, wszystkim ludziom i dziadom w przeszłości, którzy w jakikolwiek sposób zasypywali Twoje źródła wody żywej. Wszystkich tych, którzy bardziej świadomie lub mniej świadomie, a jednak zasypywali i to bardzo zasypywali. I chcę Ci, Panie, prosić o przebaczenie, abyś przebaczył mi, abyś przebaczył nam, jeśli kiedykolwiek zasypaliśmy w jakiś sposób, kiedy może mieliśmy wpływ, aby odebrać komuś nadzieję, wiarę, albo zamiast pocieszenia, czy determinacji, czy zachęty, przynieśliśmy słowa poranienia, czy jeszcze inne słowa. A może chcieliśmy interpretować słowo na taki sposób, jak nam pasuje. Ojcze, przebacz nam. Wybacz nam wszystkim w imieniu Jezusa. A dzisiaj chcemy zrobić, Panie, krok nie tylko w uczynkach, ale przede wszystkim w przemianie naszego myślenia do Ciebie, Panie, aby ten sposób myślenia gdzieś stracił się całkowicie. My się wyrzekamy Jego w imieniu Jezusa i my chcemy, Panie, kopać się i dokopać się i żyć przy studni żyjącego. Panie Jezu, Ty jesteś prawda, Ty jesteś żywo, Ty jesteś zmartwychwstanie i tylko to, co dajesz Ty, jest zdrowe, jest dobre i niech tak, Panie, pozostanie. Utwierdź nas w tym jeszcze mocniej i mocniej, abyśmy się Ciebie mocno trzymali, abyśmy się rozmiłowali w Tobie bez końca do szaleństwa w imieniu Jezusa. Ja błogosławię tą społeczność i dziękuję Ci raz jeszcze za wszelką pomoc, którą mogłem i nadal otrzymuję i również indywidualnie i również jako grupowo całą społeczność. Ja błogosławię ich Twoim Bożym błogosławieństwem. Niech wszystko to, co jest najlepsze, będzie ich udziałem. Niech oni doświadczają Twojego podniesienia, Twojego wzrostu. Niech oni, Panie, stawiają swoje nogi w wierze i coraz wyżej przybliżają się do Ciebie. Niech będą, Panie, światłością dla tych ludzi, którzy Ciebie jeszcze nie znają. i niech imię Twoje będzie uwielbione przez tą społeczność. W cudownym imieniu Jezus.